Chciałbym wrócić do tematu rozpoczętego tydzień temu. Na przełomie roku nawet się zmagałem, jak poprawnie po polsku nazwać ten cykl. I pozostało tak, jak za pierwszym razem sobie zapisałem, dbaj o siebie. Myślę, że określenie jest bardzo jasne, wyraźne, przejrzyste. Nim jednak przeczytam Boże Słowo, chciałbym odnieść się do tego, co miało miejsce w ubiegłym tygodniu. Po pierwsze, chciałbym podziękować wszystkim z Kościoła, którzy byli na modlitwach, którzy mogli być na modlitwach, którzy przychodzili, a wielu było takich, którzy przychodzili przez cały tydzień każdego wieczoru. I nie byłem jedynym, który był z moją żoną, której bardzo dziękuję za prowadzenie uwielbienia. Nie byłem jedynym, którzy byliśmy każdego dnia. Było wiele takich osób, którzy przychodzili codziennie, niektórzy prawie codziennie, niektórzy byli jeden raz lub dwa razy. Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję, że byliście na tych spotkaniach modlitewnych, bo powiem, przed Bogiem i przed wami to mówiłem, dla mnie był to najważniejszy moment na początku czy na przełomie starego i nowego roku. Najważniejszy moment dotyczący mojej służby, mojego powołania, tego, co Bóg chce zmieniać w moim życiu, co Bóg chce czynić, posuwając dalej, poszerzając moje granice. I każdy wieczór był zainspirowany jakąś myślą, która motywowała nas do modlitwy o siebie samych i przemiany naszego życia. To było kluczowe w tym tygodniu. A więc nie przychodziliśmy do Boga z listą potrzeb i różnego rodzaju potrzeb pomocy, ale modliliśmy się, aby Bóg zmieniał tak nasze życie, byśmy umieli od Boga odbierać to, co przygotował dla nas poprzez obietnice, które mamy w Jezusie Chrystusie. I bardzo dziękuję wszystkim, którzy włożyli w to swoje serce, którzy się modlili. Bo jeśli nie będziemy się modlić, jeśli to będziemy traktować jako rzecz zbędną czy drugoplanową, to będziemy zmagać się, nie będziemy oglądać Bożego działania. Pan Jezus się modlił, Pan Jezus był człowiekiem modlitwy, Pan Jezus odchodził na społeczność z Ojcem, odchodził gdzieś na ubocze, aby modlić się, aby rozmawiać z Bogiem, aby prosić Go o inspirację. I wierzę, że jako Kościół będziemy posuwać się do przodu. Wierzę, że to, co za nami, jest piękne i wspaniałe, ale to, co przed nami, jest jeszcze piękniejsze i jeszcze wspanialsze. Bo Pan będzie czynił wielkie rzeczy pośród nas. Nie chcemy się oglądać na nikogo. Nie chcemy biegać i szukać wzorców tu, tam. Niektórzy ludzie, tak jak mówię, często są jak latawce. Trzeba by ich trzymać, bo jak puścisz, to polecą, pofruną, gdzieś fruwają, chodzą, błądzą. A my mamy swoją wspólnotę, którą chcemy tworzyć i modlimy się, aby Bóg dał nam wypracować naszą kulturę duchową, nasze powołanie, naszą wizję, byśmy zdobywali ludzi dla Jezusa Chrystusa na tym miejscu. Amen. Dlatego dziękuję za słowo, które Franek przyniósł. A ja, rozpoczynając moje przemyślenia, wrócę do kluczowego wersetu, który inspiruje mnie do tego tematu. Efezjan 6:10 brzmi tak: bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Tłumaczenie słowo życia jest bardziej ogólne i mi się bardziej podoba. I zachęta na koniec, 10 werset: bądźcie mocni dzięki Panu, dzięki Jego potężnej mocy. Bo tutaj jasno i wyraźnie w języku polskim czytam, że apostoł Paweł kieruje tą zachętę do wszystkich. Bo będąc bardzo literalnym, mógłbym przeczytać ten poprzedni fragment do braci, do mężczyzn. Ale Bóg kocha każdego, każdą osobę, nie ma względu na osobę czy płeć i pragnie, aby każdy był mocny w Panu i umacniał się dzięki Jego potężnej sile. Amen? To jest to przesłanie. Pod każdym względem w życiu jesteśmy odpowiedzialni za dbanie o siebie. Jesteśmy odpowiedzialni, aby dbać o swoje zdrowie. Tak? Mieliśmy dziś świadectwo. Nasz brat zaczął ćwiczyć. Zaczął dbać o swoje zdrowie. Ale od razu zapytam i przeegzaminuję go, czy to, że zadbał o swoje zdrowie i czuje się lepiej i przestały go boleć ręce, stało się dlatego, że siedział sobie wygodnie w fotelu? Czy to wymagało poświęcenia, chodzenia na siłownię, ćwiczenia, tak? Robienia czegoś, aby poprawiło się, aby stan zdrowia był lepszy. Jesteśmy odpowiedzialni za dbanie o nasz wygląd. To tylko Ronaldo ma swoją fryzjerkę, która go czesze każdego dnia, by te jego włosy wyglądały jak model. Ja się czeszę sam i czasami żona mówi, sterczą ci koguty z tyłu. Wszystko ci tu sterczy. Dbam, staram się dbać o swój wygląd, muszę umyć głowę, muszę uczesać się, umyć zęby, muszę się ogolić. Tego nikt nie zrobi za nas. Można zapuścić brodę, oczywiście, i ma się jeden problem z głowy. A więc dbamy o nasz wygląd. Aby coś w życiu osiągnąć, trzeba dbać o swoją edukację. Tak? Trzeba się uczyć. Nie wystarczy tylko przyjść i powiedzieć, pastorze, pomóc się, bo muszę zdać egzaminy. Egzaminy nie zdaje się poprzez modlitwę, egzaminy się zdaje poprzez uczenie się. Modlitwa pomaga. A więc trzeba przysiąść, trzeba wziąć książki, trzeba wziąć materiał, który był przerobiony, trzeba poświęcić czas, trzeba w to się zaangażować emocjonalnie, intelektualnie, aby się wyedukować. Trzeba dbać o rodzinę, jeśli chcemy, aby rodzina była dobrym świadectwem. Trzeba dbać o te wartości. I dla ludzi wierzących, chrześcijan, dbanie o duchowe życie jest naszym zadaniem i naszym powołaniem. Nie można liczyć, że wszystko, cały nasz rozwój duchowy, wzrost w poznawaniu Boga, siła, by osiągnąć cele wyznaczone przez Pana, przyjdą same. Oj nie, nie przyjdą same. Musimy dbać o te wartości, które służą naszemu duchowemu życiu. Podczas tego tygodnia minionego opieraliśmy się na pewnym tekście, który był tekstem przewodnim naszych rozważań w modlitwach, a także naszej modlitwy o siebie samych. Poruszony tym tekstem na początek roku, wprowadziłem go w nasze życie modlitewne w ubiegłym tygodniu. I nie będę się odnosił ani komentował, ale chcę go przeczytać. To nie jest długi fragment. List do Filipian, 3 rozdział, od 7 wersetu do 14, czytam z tłumaczenia Nowe Przymierze, te, które teraz obecnie najnowsze mamy na rynku. A jednak cokolwiek mogło mi nieść jakąś korzyść, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę. Więcej, w świetle doniosłości poznania Jezusa Chrystusa, mojego Pana, nic się dla mnie nie liczy. To mówi apostoł Paweł, autor wielu listów apostolskich w Nowym Testamencie. Dodam tylko, że pisze te słowa już w podeszłym wieku, po wielu latach swojej służby i oddania Panu Bogu. Po wielu latach. Dla Niego straciłem wszystko i wszystko uznaję za gnój, żeby tylko zyskać Chrystusa i odnaleźć się w Nim, nie dzięki mojej sprawiedliwości mierzonej normą prawa, lecz tej, która pochodzi z zawierzenia Chrystusowi i ma swoje źródło w Bogu. Dzięki sprawiedliwości opartej na wierze. Chcę Go bowiem poznać, doświadczyć mocy Jego zmartwychwstania i mieć udział w Jego cierpieniach, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tak czy inaczej dostąpić zmartwychwstania. To jest bardzo ciekawy fragment, który mówi o doświadczaniu mocy Jego zmartwychwstania i udziale w Jego cierpieniach. Potrzebujemy duchowego zrozumienia tego tekstu. Pocierpienie jest częścią naszego życia. Przechodzimy przez cierpienia w różnej formie. Chociażby prześladowanie, odrzucenie jest cierpieniem. Jest cierpieniem. Czasami chorujemy, mamy ból, boli nas i jeszcze nie ma uzdrowienia, a więc ten moment jest to moment cierpienia, w którym mamy udział. Ale także ja rozumiem, kochany Kościele, że Bóg chce, abyśmy mieli udział w Jego cierpieniach, które przynoszą nam ukojenie. Bo Jezus cierpiał, abyśmy byli uzdrowieni. Jezus cierpiał, abyśmy byli zbawieni. Jezus cierpiał, aby nasze grzechy zostały przebaczone. A więc mamy i w tym wymiarze udział w Jego cierpieniach, stając się podobnymi do Niego w Jego śmierci. I ostatnie wiersze, które Biblia Nowe Przymierze tytułuje Przeć naprzód dla Boga. Taki jest podtytuł, czy nadtytuł nad tym fragmentem. Nie mówię, że już do tego doszedłem, że już stałem się doskonały. Patrzcie na ten tekst. Apostoł Paweł, który założył wiele kościołów, który miał niesamowite przeżycia z Bogiem, który widział Jezusa na drodze pod Damaszkiem, który widział cuda łącznie ze zmartwychwzbudzeniem. Tak. Mówi, nie mówię, że już do tego doszedłem, albo że już stałem się doskonały. Dążę do tego, aby to chwycić, ponieważ zostałem uchwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, nie uważam się za kogoś, kto już uchwycił. Czynię jedno, zapominam o tym, co za mną i z uporem sięgam po to, co przede mną. Apostoł Paweł mówi o pewnym działaniu, o pewnym ćwiczeniu, o pewnej siłowni, do której trzeba się udać, aby osiągać to, co jest przed nami. Zdążam do celu, do nagrody, która łączy się z pochodzącym z góry Bożym powołaniem w Chrystusie Jezusie. Bóg daje nagrodę za nasze powołanie. Chciałbym kontynuować to, co zacząłem w minioną niedzielę. Powiedziałem, że na początek nowego roku chciałbym, odnoszę to do siebie, szczerze prześwietlić moje motywacje. Powiedziałem, że chciałbym, abyśmy jako Kościół szczerze prześwietlili nasze motywacje. Chciałbym, aby Jezus zajrzał w nasze serca i zobaczył, ujrzał, czy chcę się Jemu podobać, czy jest tam miłość do Niego i wielkie pragnienie Jego dla mojego życia, czy tylko potrzebuję Jego pomocy, aby odpowiedział na moje potrzeby. Wiecie, niezadowolenie wśród chrześcijan wzrasta dlatego, że miłość stygnie. To jest jeden z powodów niezadowolenia w życiu wierzącego człowieka, że jego miłość oziębła do Jezusa, że jego miłość oziębła do Boga. Tak długo, jak Bóg spełniał ich potrzeby, byli podekscytowani, szczęśliwi, jednak gdy przyszedł czas trudny, czas doświadczenia, może prześladowania dla jego imienia, a może jakiś czas niewygody i trudności, zaczynają na jaw wychodzić nasze prawdziwe motywacje serca. Pojawia się często narzekanie i niezadowolenie. Dlatego powiedziałem na początku roku, że fundamentalną sprawą w życiu naszego Kościoła i naszym osobistym będzie dbanie o siebie i o nasze relacje z Panem, aby bez względu na okoliczności być silnym w swoim świadectwie życia, wiedząc, do kogo należę. Wiedząc, kto jest moim Panem i kto się o mnie troszczy. Wiedząc, że On jest na tronie i czuwa nade mną i wszystko widzi. Dlatego to słowo apostoła Pawła. Umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. I powiedziałem tydzień temu, że chcemy dotknąć pewnych spraw związanych z naszym życiem z Jezusem. Powiedzieliśmy sobie, że nie chcemy Jezusa traktować wyłącznie jako zaopatrzenie w czasie potrzeby. Z jakich powodów dziś szukamy Jezusa i pragniemy Jezusa? Pytam siebie, czy nie są to egoistyczne powody? Czy czasami nie szukam korzyści i Jego błogosławieństw, które są dla mnie? Ale czy to nie jest moja motywacja? Czy raczej szukam Jego miłości? I chcę, mam takie pragnienie, by być blisko Niego, by z Nim spędzać moje życie, mój czas, dzielić z Nim wszystkie moje troski, wszystkie moje trudności. To tak jak ta stara pieśń piękna, którą śpiewaliśmy na spotkaniu z seniorami. I odtąd Jezus i ja wciąż ręka w rękę idziemy razem przez życie i niesiemy wszystkie troski i kłopoty naszego życia. Wspólnie możemy mieć niezdrowe intencje i musimy przejrzeć nasze serca. Czy czasami nie wykorzystujemy Jezusa i nie traktujemy Go jako zaopatrzenie w czasie potrzeby, kiedy Go potrzebuję według starego polskiego przysłowia, jak trwoga, to do Boga. Nie, Bóg chce mieć ze mną, z Tobą przepiękne relacje. On chce, abyśmy żyli w niesamowitej harmonii. On chce, abyśmy byli zakochani w sobie. On chce, abyśmy żyli miłością do siebie. Taka jest wola Pana. Taka jest wola Jezusa. Jezus powiedział, i dziękuję Krzysiowi za wprowadzenie, Jezus powiedział, Ewangelia Jana 10, od 10 do 11, do 11, złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i niszczyć. Ja przyszedłem, aby owce miały życie w całej pełni. Inne tłumaczenie brzmi tak. Ja jestem dobrym pasterzem. Przepraszam, to jest 11 werset. Później inne tłumaczenie. Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz oddaje za owce własne życie. A więc inne tłumaczenie mówi, ja przyszedłem, aby owce miały życie i to życie w obfitości. Ja jestem dobrym pasterzem, który oddaje, nie tylko oddał, ale oddaje za owce swoje życie. Niesamowite słowa Jezusa. A więc powiedzieliśmy sobie, że Bóg jest dobry. Że Bóg jest dobrym Bogiem. Amen, Kościele? Mamy dobrego Boga. I Jezus jest dobrym pasterzem. To określenie dobry ma głębię, ma wielką wymowę. A więc podczas tygodnia postu i modlitwy powiedzieliśmy sobie, że dobry Bóg, dobry pasterz nie zsyła złych rzeczy na swoje owce, na swoje dzieci. Że dobry Bóg nie posyła chorób do życia człowieka. Jeśli ktoś tak wierzy, to wszedł w pewną duchową schizofrenię, bo to diabeł zsyła wszystko to, co złe. To diabeł przyszedł kraść, niszczyć i wytracać. I jakby Pan Bóg miał jeszcze wchodzić i dzielić z Nim tą rolę. Jak dobry Bóg miałby się przyczyniać do tego, by Jego dzieci były także dotykane chorobami, nieszczęściami, tragediami, kiedy wystarczająco już dużo robi diabeł, szatan, który przyszedł kraść, niszczyć i wytracać. Mamy dobrego Boga. Bóg jest dobrym Bogiem. Dobrym pasterzem. Pan Jezus powiedział, że jest dobrym pasterzem, który troszczy się o owce swoje. Jest tak dobrym pasterzem, że oddał życie za każdą ze swoich owiec. Umarł Jezus za ciebie i za mnie. Umarł za każdego z nas. To jest dobry pasterz. Mamy dobrego Boga i takiego Boga czcimy i do takiego Boga należymy. Amen. Wszystko to, co złe, jest ingerencją tego świata, jest słabością naszego ciała, jest atakiem diabła, szatana. I tak to spostrzegajmy. Nie przypisujmy Bogu złych rzeczy, bo Bóg nie jest złym Bogiem. Bóg jest dobrym Bogiem. Pamiętajmy o tym. Ale także Pan Jezus powiedział. Idziemy dalej. Jan 14, 15. Jeśli darzycie mnie miłością, będziecie wypełniać moje przykazania. Inne tłumaczenie. Jeśli mnie kochacie, będziecie też posłuszni moim nakazom. Wydaje mi się, że gdzieś dryfuje Kościół Nowego Testamentu współczesnych czasów. Pan Jezus wydał wiele nakazów i przykazań. Kazanie na górze powala. Mówiłem na tygodniu postu i modlitwy, że cóż to za świętość, jeśli ktoś mówi, nigdy się nie rozwiodłem. A w myślach pożąda drugą kobietę. Co to za mężczyzna? Co to za facet? Co to za święty człowiek? Bóg tak i tak zna nasze intencje. Pan Jezus powiedział, że w Starym Zakonie napisano, jeśli ktoś cudzołoży, dopuścił się przeteczeństwa. Tak? Fizycznego. Ale ja wam powiadam, jeśli ktoś patrzy na kobietę i pożąda ją, już cudzołożył. Wow. Pan Jezus wydał wiele przykazań i wiele nakazów. Nie możemy od tego uciec. I te przykazania otaczają nas. To są fundamenty wartości naszego życia. I Pan Jezus mówi bardzo ważną rzecz. Bo z tego wynika wszystko. Z tego wynika nasze oddanie, nasze poświęcenie, nasza gotowość, nasze słuchanie Boga i wykonywanie tego, co On do nas mówi. Pan Jezus powiedział, jeśli darzycie mnie miłością, to jest warunek. Pan Jezus nie powiedział, jeśli przestrzegać będziecie przykazań Bożych, to będzie oznaczało, że mnie miłujecie. Nie. Pan Jezus powiedział, jeśli mnie miłujecie, wtedy dopiero. Jeśli mnie pokochacie całym sercem, jeśli mnie miłujecie z całej waszej duszy, wtedy dopiero możecie wypełniać moje przykazania. I nie tylko mówi, że będziecie wypełniać moje przykazania, ale mówi nam, że będziemy w stanie je wypełniać bez żadnych problemów. To jest w Biblii. Przeczytam wam pierwszy list Jana 5:3. W tym bowiem przejawia się miłość do Boga, że się przestrzega Jego przykazań. Jego przykazania natomiast nie są uciążliwe. Nie są uciążliwe. Jeśli robimy coś z miłości, jeśli nasza dusza powiem inaczej. Jeśli moje wnętrze, jeśli ja jako człowiek jestem pełen rebelii, nie lubię zasad, nie lubię porządku, prawa, to jest w nas. Wiecie, że to w nas się nie lubimy prawa. My nie lubimy porządku. My lubimy łamać przepisy. Nam nie pasuje, że jest w mieście 30 albo 50 na godzinę. My tego nie lubimy, my to łamiemy, po prostu notorycznie to łamiemy. A jak powinno być? Powiedzcie mi, jak powinniśmy jeździć po mieście? Zgodnie z przepisami, tak? Ale w nas jest upartość i krnąbrność, buntownicza natura, która powoduje, że lubimy łamać zasady. Wynika to z naszej starej natury. Jesteśmy z natury buntownikami. I aby nam pomóc, Bóg wymyślił miłość. Jakiż On jest wspaniały. Czy wiecie, że ten rodzaj miłości, o którym my mówimy, jest pomysłem Bożym. Jest działaniem Bożym. Biblia mówi, że Duch Święty przychodzi do nas, aby rozlewać Bożą miłość po naszych sercach. To jest niesamowite. Ja nie jestem w stanie, nie potrafię, ale Pan Jezus czyni wszystko, Bóg czyni wszystko, abym był wyposażony w miłość do Niego. Pan Jezus nie tylko obiecał nam obfitość, hojność i dobroć, przychylność, ale także wyraził swoje największe pragnienie, abyśmy Go miłowali i kochali i wszystko, co jest w naszym życiu, i wszystko, co robimy, tak jak postępujemy, wszystko wynika z miłości do Niego. Bo wtedy przykazania Jego nie są uciążliwe. Wtedy nawet te 10 ze Starego Testamentu nie jest żadną trudnością dla człowieka, który kocha Boga z całego serca. Żadną trudnością. I nawet nie trzeba je sobie wieszać na ścianie. One są wypisane gdzieś we wnętrzu człowieka, w jego sercu. Człowiek, który kocha Jezusa z całego serca swego, nie będzie pożądał rzeczy bliźniego swego. Nie będzie kłamał, nie będzie kradł, nie będzie pożądał żony bliźniego swego, nie będzie miał innych bogów obok siebie i nauczy się odpoczywać w Jezusie. Będzie umiał w Nim odpoczywać. Skubusia Puchatka i prosiaczka. Okay? Prosiaczek pyta: Kubusiu, jak się pisze miłość? Kubuś odpowiada: miłość, prosiaczku, się nie pisze. Miłość się czuje i okazuje. Bo wiecie, nie chodzi tu o to, co mówimy o miłości. Się wielu chrześcijan potrafi mieć różne wywody i robią to zaciśniętymi zębami, gdy mówią o miłości. Są pełni nienawiści, żalu. Są poranieni, zgorzkniali i mówią, że oni mają miłość. To nie jest miłość Chrystusowa. Zapomnijmy. Zapomnijmy, wybaczajmy tym ludziom, módlmy się o nich, aby przyszło do ich życia upamiętanie. Aby przyszło upamiętanie. Chodzi o to, jak miłość okazujemy. Gdy kochamy, naprawdę kochamy, to będziemy przestrzegać wszystkiego, co Pan nakazał. To jest skutek. To jest po prostu jakby reakcja, nasza reakcja w odpowiedzi na nasze nastawienie w miłości. Także przykazania, bo przecież wyraźnie wiemy, że Pan Jezus nie przyszedł znieść. On powiedział o tym: ja nie przyszedłem znieść ten wachlarz zasad, praw, nakazów, przykazań. On powiedział o tym, że on nie przyszedł tego znieść, ale wypełnić. I teraz wypełnienie polega na tym, że nie żyję pod presją przymusu wypełnienia prawa, ale żyję prawami miłości i z radością, bo kocham, przestrzegam przepisów. Tak? Bo jest we mnie to uczucie miłości do Boga i wiem, że nie chcę Mu robić przykrości. W Ewangelii Jana 8 od 30 wiersza do 32 czytamy, gdy to mówił, wielu z nich uwierzyło. I właśnie do tych Żydów, którzy uwierzyli, Jezus powiedział: jeśli wytrwacie w moim słowie, to istotnie jesteście moimi uczniami. I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. To jest piękny tekst. Jeden z kroków na drodze do intymności z Bogiem jest prawdziwa i szczera relacja. Bo znać coś, to coś więcej niż świadomość o istnieniu rzeczy. Znać coś. Znać Boga, znać Jezusa, to nie tylko świadomość o istnieniu Jego, że wiem, że On gdzieś jest. Ale znać coś, to jest coś więcej niż świadomość. To coś więcej niż znać coś na poziomie umysłu, czy wiedzieć coś o Nim. Poznanie Jezusa, poznanie Boga sięga daleko głębiej. Tak głęboko, że dosięga sfer naszego życia tam wewnątrz i staje się częścią z nas. To jest znanie Jego. Musimy poznać prawdę, tak mówi Boże Słowo. Poznać prawdę bardziej niż znamy kłamstwo. Za chwilę to rozwinę. Bo my jesteśmy podatni na słuchanie kłamstwa. Żyjemy pod mocą kłamstwa. Kłamstwo nas zniewoliło. I pozostawiło w nas pewne wyobrażenie o życiu. Diabeł jest ojcem wszelkiego kłamstwa. Ale jeśli będziemy żyć prawdą, to ona nas wyzwoli. Tak powiedział Pan Jezus. To ona nas wyzwoli. A więc czym jest prawda? A ja zapytam, kto jest prawdą? Nie czym jest prawda, tylko kto jest prawdą? Gosia jest moją żoną. Ona już struchlała, co ja będę teraz mówił. A ja się zmieniam, Gosiu. To jest nowy dzień. I mimo, że niektórzy wiedzą o mnie wiele lub znają mnie osobiście, to nikt tak jak ona mnie zna. Nikt. No niestety, przykro mi. Możesz znać mnie na poziomie przyjaciela, pastora, ojca, ale tylko Gosia zna mnie na poziomie intymnym i prywatnym. Tylko Gosia. Bo jesteśmy w bliskiej relacji i więzi. Jesteśmy jednością. Jesteśmy jednością. I teraz. Właśnie o takie relacje z prawdą, Jezusem, Bogu chodzi. O takie relacje. Jeśli chcemy na drodze naszego duchowego rozwoju po prostu tym językiem współczesnym, kościelnym, który tak pięknie brzmi, poszerzać nasze granice, duchowe granice, wzrastać duchowo, to musimy dbać o nasze relacje z prawdą i stać się z prawdą jednością. Kto jest prawdą? Jezus. Jan 14:6, Jezus odpowiedział: ja jestem droga, prawda i życie. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. I nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. A więc ten werset podważa wszystkie ideologie, które mówią, że jest wiele dróg do Boga. I niech każdy o tym wie i niech każdy to odkryje. Nie ma wielu dróg do Boga. Jest tylko jedna droga. A tą drogą jest Jezus Chrystus. Tylko On stał się pomostem między człowiekiem a Bogiem. Jeśli chcemy dojść do Boga, do Ojca, nie ma innej drogi, jak tylko przez prawdę, którą jest Jezus. Jezus jest drogą, której poszukujesz. Jest prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie, powiedział Pan Jezus. Jezus jest prawdą, która nas uwalnia. Jezus jest życiem, którego pragniemy. Musimy o tym pamiętać. Ktoś może powiedzieć tak: znam Go, ale czuję taką pustkę, która mnie zniewala. A może czujesz taką rutynę duchową, żadnych emocji. Nic nie przeżywasz tak naprawdę. I powiem tak, bo Bóg jest zawsze pozytywny, jest zawsze dobry. To On sam dopuszcza do tego, abym zobaczył zaproszenie. Chodź głębiej. Przyjdź do mnie bliżej. Pokochaj mnie bardziej. Po prostu On chce pociągnąć nas bliżej do siebie. Jeśli to odkrywam w moim czasie pustki, a także takiej rutyny duchowej, to wtedy nagle zaczynam wchodzić w takie relacje z Panem, w jakich nigdy wcześniej nie byłem. On chce być towarzyszem i Panem we wszystkim w moim i Twoim życiu. I to czyni różnicę. Wchodzę wtedy w sferę wolności, radości i pokoju. W sferę pewności, że On jest i nic mi nie grozi. Diabeł jest kłamcą. I to jest fatalne, Kościele, że o wiele łatwiej przyjąć nam kłamstwo niż prawdę. To jest dziwne. Diabeł nas okłamuje, a my mu wierzymy. Pan Jezus przestrzegał przed diabłem szatanem, który jest ojcem wszelkiego kłamstwa. Diabeł mówi: poradzisz sobie sam. I my w to wierzymy. Albo mówi, nie dasz rady, jesteś skończony. I my w to wierzymy. W jego kłamstwo. Albo diabeł mówi, jesteś super. Nic i nikogo ci nie potrzeba. Jesteś genialny. I my w to wierzymy. Albo jesteś do niczego. Nic w życiu nie osiągniesz. I my w to wierzymy. Mówi, nie musisz wybaczać. Jest tak winny, że nie warto z nim czy z nią mieć nic wspólnego. Diabeł to mówi. I ludzie go słuchają, chrześcijanie go słuchają. Albo mówi, widzisz, jak cię skrzywdzili? Daj sobie z nimi spokój. I my to słuchamy. Pokazuję wam, jak łatwiej nam przyjąć kłamstwo niż prawdę. Niż prawdę, którą daje Jezus. Gdy takie kłamstwa pojawiają się w naszym życiu, nagle zainspirowani nimi zaczynamy w nie wierzyć. A prawda, Kościele, pamiętajmy o tym, kosztowała życie Bożego Syna. Jeszcze raz to powiem. A prawda kosztowała życie Bożego Syna. On umarł, aby zapewnić Tobie i mnie wszystko, czego potrzebujemy do naszego życia i do naszej prawdziwej pobożności i świętości, w której powinniśmy być. Ale skąd to weźmiemy? Wynika to z intymnych i głębokich relacji z Nim. Tego się nie nauczymy jak w szkole. To dziedziczymy. To się nam udziela poprzez wchodzenie w poziom poddania się prawdzie Jezusowi. Jego wola to kim jest. Wszystko zaczyna nas przenikać i zaczynamy być zabarwieni albo nabieramy barw Królestwa Bożego i wszystkie inne rzeczy są nam później dodane, gdy stajemy się ludźmi, którzy ponad wszystko szukają Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego. Na koniec Paweł dbał o siebie, apostoł Paweł. Dbał o siebie, dlatego powiedział, powtórzę jeszcze raz, 12, 13, 14 werset. Nie mówię, że już to osiągnąłem lub że już jestem doskonały. Nadal pędzę i zmierzam, bo do tego wezwał mnie Chrystus. Przyjaciele, nie uważam, że już osiągnąłem cel. Ale nie oglądając się do tyłu, wytężam siły, aby zdobyć nagrodę w niebie za służbę, do której Bóg powołuje mnie przez Jezusa Chrystusa. I uważam, że to wymaga poświęcenia. Dlatego o to się modliliśmy cały tydzień. To było na moim sercu, że Kościół przyjdzie i będzie się modlił i prosił Pana, by zmieniał nasze życie. Stanąłem jako pierwszy w szeregu i powiedziałem, potrzebuję Bożej przemiany. Potrzebuję Bożej ingerencji, bo nie jestem doskonały. Chcę nadal pędzić i zmierzać do tego, co wyznaczył mi Bóg. Chcę być realizowany w powołaniu, które Bóg mi dał. Wytężę siły, abym nie cofał się do tyłu, ale szedł do przodu. I to wymaga poświęcenia. Odłożenia na bok pewnych spraw. Na przykład typu skoki narciarskie i modlitwa w kościele. Co wybrać? Chwała Bogu, że wielu wybrało modlitwę w kościele. Chwała Jezusowi Chrystusowi. Albo inne rzeczy, które się mogą pojawić w twoim życiu. I nie myśl, że to osiągniesz tak sobie z powietrza. Jeśli tak, to nie chodź na siłowie i nie ćwicz i będziesz zdrowy i sprawny. Właśnie taką duchową siłownią jest pokój modlitwy. Jest społeczność z Panem. Jest szukanie wspólnie Bożego oblicza. Jest ćwiczenie się w naszej sprawności duchowej. Jest poddawanie się Bożej przemianie. Wstrzymywanie się od pewnych rzeczy. Aby być użytym do celów bardziej zaszczytnych. Wytężanie siły. by nie oglądać się wstecz, by iść, by zdobyć nagrodę, która jest przygotowana. Tak jak sportowiec, który trenuje. Zresztą Paweł się odnosił do sportowców, do tych, którzy biegną, do rolnika, który pracuje, aby zebrać plon. Tak. Tak jak żołnierz, który się szkoli. Tak jak żołnierz. Dba o siebie. Musi się szkolić. Musi trenować. Tak my musimy się szkolić, trwać w słowie, trenować się w modlitwie, być blisko Boga, ze sobą razem, jako Kościół, jeśli chcemy mieć wpływ na miasto, w którym jesteśmy. Jednostki, rozbici, rozdarci, nie osiągniemy zbyt wiele, będziemy zagubieni w tłumie, ale Kościół razem, silny, który idzie w jednym duchu, w mocy, jak armia, aby zdobywać tereny wroga, wyszkoleni duchowo. Jak naukowiec, który siedzi godzinami w laboratorium, aby coś naukowo osiągnąć, tak? A chrześcijanie uważają w swoim skrajnym poglądzie, że wszystko mają gratis. Że wszystko Bóg im da bez względu na to, co robią, gdzie są i jak żyją. Oj nie, 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 Kościele. Niestety nie. Niestety nie. Musimy wytężyć siły. Tak jak powiedziałem jakiś czas temu, że nawet nasze zbawienie nie jest za darmo, choć tak ciągle mówimy, że jest za darmo. Ktoś za to zbawienie zapłacił i chwała mu za to. Zapłacił ogromną cenę. Ogromną cenę cierpienia i śmierci na krzyżu. Dziś my korzystamy z tego i chwała Bogu za to. Ale gdy jesteśmy zbawieni, nie możemy oczekiwać, że teraz wszystko anioł jakiś z nieba zrobi za nas, albo Pan Jezus wszystko wykona, co Bóg nam zlecił. On chce nas użyć. On chce nas prowadzić. On chce, abyśmy byli oddani Jemu całym naszym sercem. Inaczej to jest miszmasz, który utonie, w którym nic dobrego się nie wydarzy. Dlatego Pan Jezus powiedział do ludzi, gdy chcieli iść za Nim, powiedział do nich, pójdźcie za mną. Ale czy wiecie, jaka jest cena, którą trzeba zapłacić? Kto idzie za mną, przyłożył ręce do pługa, nie ogląda się już wstecz. Po prostu Bóg chce mieć nas jako swoją własność. Powstańmy, aby się o to pomodlić i dbajmy o siebie. Kościele, u progu tego nowego roku. Panie, dziękuję Ci za Twoje słowo, które przenika moją duszę, które dotyka mego serca, które kształtuje moje powołanie. Panie, ja Ci dziękuję, że Ty mówisz do mnie, że to Twój duch. Twój duch, który przychodzi w moim czasie z Tobą w komorze, gdy, Panie, zanurzam się w Twoim słowie. Panie, dziękuję Ci, że Ty pragniesz prowadzić nas dalej. Ty pragniesz nas pociągnąć bliżej siebie. Ty pragniesz, Panie, abyśmy byli ludźmi Kościołem, abym ja jako pastor był człowiekiem, który kocha Ciebie ponad wszystko. Abym Cię kochał, Panie, całego mojego serca. I ja bym nie był jak ten przysłowiowy prosiaczek, który tylko pyta, jak pisze się miłość. Ale abym miłość czuł i miłość okazywał. Miłość okazywał Tobie, o tym dziś mówimy. Abym Ciebie kochał całym sercem. Panie, Ty widzisz nas. Czy kochamy Ciebie całym naszym sercem? Przejrzyj nas. Czy tam jest pełnia miłości do Ciebie? Panie, zajrzyj do naszego wnętrza dzisiaj. Panie, i oddajemy się Tobie, abyś Ty mógł nas przemieniać, abyś mógł działać w naszym życiu. Może ktoś dzisiaj poruszony chciałby powiedzieć, Panu Jezusowi jestem gotowy oddać życie, bo On jest jedyną drogą, prawdą i zbawieniem. Jeśli ktoś dzisiaj pragnie powiedzieć Jezusowi tak, dobremu pasterzowi, temu, który przyszedł, aby umierać za grzechy nasze, to tam, gdzie stoisz, możesz zaprosić Jezusa do swojego serca i możesz Mu powiedzieć, Panie Jezu, oto moje życie. Chcę je powierzyć Tobie. Pochylmy nasze głowy. Zadam to pytanie, aby się pomodlić na koniec o Ciebie, o Twoje zbawienie. Teraz, kiedy mamy wszyscy oczy zamknięte, zamknijmy nasze oczy na minutę. Możesz tylko podnieść swoją rękę i ją opuścić, a ja chciałbym się o Ciebie pomodlić. I wtedy Bóg uczyni coś dobrego w Twoim życiu. Jeśli to zrobisz szczerze i z pragnącego serca. Serca, które potrzebuje Jezusa ponad wszystko. Jeśli tak, to podnieś swoją rękę i opuść. Jeśli ktoś jest na balkonie, tam jest jedna osoba, dwie, czy jeszcze ktoś, opuśćcie swoje dłonie. Trzy osoby. Panie, Ty widzisz te osoby, które podniosły swoje dłonie. Ty znasz ich potrzeby i pragnienie. Panie, ja Ci dziękuję, że dziś dotykasz ich serc i Ty wiesz, czego potrzebują w tej chwili. Ty jesteś miłością, przenikającą miłością. Ty jesteś przebaczeniem, Ty jesteś uwolnieniem i oczyszczeniem, Panie. Ty jesteś Bogiem, który przychodzi do naszego życia delikatnie, kojąco. Ty jesteś Bogiem, który przychodzi z mocą oczyszczenia i ogromnych przemian. Dziękujemy Ci, że możemy do Ciebie należeć. Dziękujemy Ci, że możemy odwzajemniać tą miłość. Wtedy nasze życie jest prawidłowe. Wtedy przepisy nie są dla nas trudnością. Wtedy możemy iść za Panem całym sercem. Dziękujemy Ci za to, że żadne z Twoich przykazań nie jest uciążliwe. Dziękujemy Ci za Twoją prawdę. Dziękujemy Ci za Twoją Ewangelię. Dziękujemy Ci za ten tydzień, który jest przed nami. Każdego z nas prowadź i błogosław. Działaj w naszym życiu. W życiu tych osób, które podniosły swoje dłonie. Szczególnie działaj. Dziękujemy Ci, Panie. Amen.